Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk.
W przededniu głosowania nad ustawą mającą zakazać we Francji odwodzenia kobiet od aborcji, Franciszek zapowiada, że Kościół nie przestanie bronić życia. Papież przyjął ekumeniczną delegację z Finlandii. Dialog z luteranami jest trudny, przyznaje katolicki biskup Sztokholmu. Witam 19 stycznia i zapraszam na wieczorny serwis informacyjny. Papież pozdrawia uczestników francuskiego Marszu dla Życia, który w najbliższą niedzielę przejdzie ulicami Paryża. Poinformował o tym nuncjusz apostolski arcybiskup Luigi Ventura. Ojciec Święty przypomina, że Kościół nie może przestać bronić życia, ani też zrezygnować z głoszenia, że życie ludzkie powinno być chronione od poczęcia do naturalnej śmierci. Czytamy w liście nuncjusza do organizatorów marszu. Dodaje on, że papież zachęca Francuzów nie tylko do uprawnionych manifestacji w obronie życia, ale także do budowania cywilizacji miłości i kultury życia. Warto zwrócić uwagę na szczególny kontekst tegorocznego Marszu dla Życia oraz papieskich słów o potrzebie głoszenia przez Kościół godności ludzkiego życia. We francuskim parlamencie dobiega bowiem końca proces legislacyjny nowego prawa, które ma dosłownie zakneblować usta obrońcom życia. Zakazuje ono bowiem publikowania w internecie treści, które miałyby odwieść kobietę od aborcji. Za przekroczenie zakazu przewidziano karę 30 tysięcy euro i 2 lat więzienia. Projekt prawa został przyjęty na początku grudnia przez 2 izby parlamentu. Ponieważ senatorzy wprowadzili własne poprawki, 25 stycznia przewidziane jest powtórne głosowanie w Zgromadzeniu Narodowym. Prawdziwy ekumenizm opiera się na wspólnym nawróceniu do Jezusa Chrystusa, powiedział papież przyjmując ekumeniczną delegację z Finlandii. Franciszek nawiązał przy tym do ekumenicznych uroczystości upamiętniających 500-lecie reformacji. To wspólne upamiętnienie reformacji miało duże znaczenie na płaszczyźnie ludzkiej i teologiczno-duchowej. To spotkanie dodało nam odwagi i siły, by patrzeć naprzód, w Panu naszym Jezusie Chrystusie, na drogę ekumenizmu, do przemierzania której jesteśmy razem wezwani. Tegoroczny tydzień modlitw o jedność chrześcijan jest przeżywany w kontekście 500-lecia reformacji i przywołuje na myśl ubiegłoroczną wizytę papieża w Szwecji, gdzie wziął on udział w inauguracji jubileuszowych uroczystości. Katolicki ordynariusz Sztokholmu, który sam jest byłym luteraninem, zwraca uwagę na paradoksalny charakter tej dwudniowej wizyty. Wszyscy, również niekatolicy, zdają sobie sprawę, że papież w pewnym sensie otworzył nad Szwecją niebo. Pokazał, że również w tak sekularyzowanym kraju można mówić o Panu Jezusie, podkreśla biskup Anders Arborelius. Mówiąc natomiast o dialogu katolicko-luterańskim w Szwecji, podkreślił on, że jest on dość trudny. Katolicy i luteranie dobrze się razem modlą, angażują się na rzecz migrantów, ale z drugiej strony wyrastają nowe podziały wynikające z rozbieżności opinii w kwestiach etycznych. Wielką trudnością jest też rozbicie samej wspólnoty luterańskiej, zauważa biskup Arborelius. Dialog na temat kwestii teologicznych, takich na przykład jak posługa Piotrowa czy rola Maryi, to proces, który został już zapoczątkowany i przynosi nawet pewne owoce. Istnieje jednak jeszcze wiele kwestii spornych, którymi w tym dialogu trzeba się zająć. Byłoby to łatwiejsze, gdybyśmy mogli znaleźć środowiska bardziej sprzyjające dialogowi. Trzeba bowiem wiedzieć, że wewnątrz Kościoła luterańskiego jest teraz spory zamęt, są różne ugrupowania. Zasadniczo w dialogu spotykamy się z tymi, którzy są nam najbliżsi. Ważne jest, byśmy byli tego świadomi, bo również w Kościele luterańskim istnieją ugrupowania, które na temat Eucharystii, Matki Bożej i innych jeszcze kwestii myślą mniej więcej to samo, co my. Trudno jest natomiast znaleźć kogoś, kto by reprezentował cały Kościół luterański. Z tego względu ten dialog jest dość trudny.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
19 stycznia wita Państwa Krzysztof Bronk. Do rzymskiej bazyliki świętego Bartłomieja, będącej z woli Jana Pawła II, sanktuarium współczesnych męczenników, trafiły dziś relikwie polskich franciszkanów zamordowanych w Peru w 1991 roku. O znaczeniu tego wydarzenia Beata Zajączkowska rozmawia z ojcem Janem Chruszowcem.
Do Rzymu dotarły relikwie polskich męczenników z Pariakoto, błogosławionych misjonarzy franciszkańskich ojców Michała Tomaszka i Zbigniewa Strzałkowskiego. Trafiły one do znajdującego się na wyspie na Tybrze kościoła, będącego sanktuarium męczenników XX i XXI wieku, gdzie znajdują się relikwie chrześcijan z całego świata, którzy w czasach współczesnych oddali życie za Chrystusa. A naszym gościem jest dzisiaj współbrat męczenników z Pariakoto, Jan Chruszowiec. Witam serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże, pokój i dobro wszystkim słuchaczom.
Może zacznijmy od tego, jak doszło właśnie do tego wydarzenia, że te relikwie zostały dziś przekazane na wyspę na Tybrze, do tego sanktuarium i jakie to dla was, franciszkanów, ma znaczenie?
Dziękujemy bardzo opatrzności Bożej, że pozwoliła nam dzisiaj umieścić te relikwie właśnie w tym sanktuarium świętego Bartłomieja. Ojciec prowincjał starał się o to, również jest zgoda ojca generała i dlatego dzisiaj przy tak wielkim uczestnictwie braci z całego świata i przełożonych i wikariuszy, dzisiaj właśnie te relikwie zostały przekazane do tej bazyliki.
Dwaj Polacy, dwaj polscy franciszkanie w gronie męczenników XX i XXI wieku. Jakie przesłanie z tego płynie według brata?
Tutaj trzeba sięgnąć początku. Dlaczego dla nas tak jest ważne? Na początku nam się wydawało, że ojciec Zbigniew i Michał staną się patronami w swoich jakby talentach, które mieli. Ojciec Zbigniew opiekował się ludźmi starszymi. Często ich tam po prostu leczył, pomagał i tak dalej. I tutaj na początku rzeczywiście przez te 2-3 miesiące było tak, że ludzie zaczęli się modlić do niego przez jego wstawiennictwo w różnych chorobach, cierpieniach, bólach. A ojciec Michał znowu miał dar do dzieci. Organizował różne spotkania, grupy młodzieżowe, scholki. I tutaj stał się takim patronem dzieci. Szybko opatrzność Boża nam pokazała, że ojciec Zbigniew i Michał razem stają się patronami przeciwko terroryzmu. A początek był w Belgii, gdzie od dołu przez dzięki ludziom świeckim tworzyły się grupy różańcowe, które obierały sobie patronat Zbyszka i Michała i zaczęli się modlić przeciwko terroryzmowi. Bardzo dużo tam wysłali się materiałów, relikwii, różańców. Te grupy do tej pory się tworzą i wiemy, bo konkretnie mieliśmy świadectwa ludzi stamtąd, że ci nasi bracia jakby dawali im taką po prostu nadzieję. To znaczy ludzie widzieli, co się dzieje, ale jak sami pisali, coś im zabraniało w sercu stawiać jakby, że to jest to wszystko, co w tym momencie może ich spotkać. Nasi męczennicy im dawali światło, że jest coś więcej, że jest Bóg, że jest nadzieja, że to wszystko, co się dzieje, nie jest samym celem w sobie. I tutaj właśnie ci bracia tam pomagają. Później w Kalwarii Płocławskiej w maju podczas kapituły nasza prowincja oficjalnie też zatwierdziła krucjatę różańcową przeciwko terroryzmowi, a już tak ostatecznie, taką kropkę nad i, postawił papież Franciszek, gdzie w tym roku, będąc w Krakowie na spotkaniu młodych, jak wiemy, specjalnie przyszedł do bazyliki oddać cześć i chwałę naszym męczennikom i tam odmówił modlitwę ułożoną przez niego przeciwko terroryzmowi, która dzisiaj już jest przetłumaczona na wiele języków świata i się rozprowadza po całym świecie.
Do tego jeszcze wrócimy. Ja chciałam zapytać, skąd ci wierni w Belgii akurat trafili właśnie na polskich męczenników z Pariakoto i dlaczego właśnie ich sobie wybrali jako tych orędowników, obrońców w kwestii terroryzmu?
No, dobre pytanie. Myślę, że opatrzność Boża to jest pierwsza sprawa. To druga sprawa to Polacy. Polacy, którzy ich znali i właściwie tak naprawdę stamtąd przyszła konkretna informacja, że oni się modlą przez stawiennictwo męczenników w obronie o pokój na świecie i w obronie przed terroryzmem. To była naprawdę prawa vox populi. Po prostu wola tego ludu. I tutaj było takie zaskoczenie, bo myśmy nie chcieli się zastanawiać jako franciszkanie, co się nam wydaje. co Kościół, co Pan Bóg daje przez tych męczenników. Tylko to właśnie od dołu wyszło, więc tutaj Kościół później to rozeznał, a patrząc na owoce, jakie w tej chwili mamy, był to rzeczywiście znak od Pana Boga.
Ale ci ludzie powiedzieli, dlaczego właśnie wybrali tych dwóch, a nie kogoś innego? Czy to właśnie z tego powodu, że zginęli z rąk terrorystów ze świetlistego szlaku?
Tak, to było jakby główne przesłanie, że oni to odczytali, że skoro oni zginęli od terrorystów, to znaczy, że wiedzą, co znaczy terroryzm, więc w tym momencie najbardziej oni są tymi, którzy są w stanie zrozumieć tych, którzy właśnie też są pod wpływem takich ataków i podobnych.
Wróćmy jeszcze do tej uroczystości, wyjątkowej uroczystości na wyspie na Tybrze. Do sanktuarium trafiły relikwie polskich męczenników, koszula koloratkowa ojca Zbigniewa i sandały ojca Michała Tomaszka. Dlaczego właśnie te rzeczy żeście wybrali, żeby przekazać tutaj do Rzymu?
Myślę, że jest w tym jakaś głęboka symbolika. Koszula i to jeszcze koloratkowa, czyli jako strój pasterza. I tutaj właśnie było pokazane, że pasterz oddaje życie do końca. A buty, no to jest coś, co daje nam możliwość dotarcia do człowieka. Więc w tym się jakby piękna symbolika oddania się dla drugiego człowieka, tych męczenników.
Powiedział już brat na początku właśnie, że w czasie swojej wizyty w Polsce Franciszek odwiedził wasz franciszkański klasztor w Krakowie, modlił się przy relikwiach męczenników z Pariakoto, widział też pamiątki związane z ich życiem, z ich osobami, które się tam znajdują. Czy nie wydaje się bratu, że ta modlitwa, która wybrzmiała wówczas właśnie przeciwko terroryzmowi, o zachowanie świata od terroryzmu, troszeczkę zeszła na drugi plan na tych wydarzeniach, które były?
Myślę, że to było jakby dopełnienie. Gdybym miał teraz na to pytanie odpowiedzieć, nie zastanawiając się, to widzę w tym taki głęboki sens. To znaczy z jednej strony ogromna radość, ogromny spontan, nadzieja, miłość i w tym momencie papież pokazuje jakby coś, co by to chroniło, tą nadzieję, po prostu radość. Bo wiemy, że dzisiaj jest tak, a jutro nagle przyjdzie zamach i jest wszystko po prostu zburzone. Więc papież jakby chciał, tak mi się wydaje, dać takie po prostu przesłanie. Jest świetnie, jest radość, jest nadzieja, ale nie zapominajmy o tym, że przed Panem Bogiem musimy się modlić za tych, którzy nas prześladują w obronie przed terroryzmem, że tutaj pełna świadomość, nie tylko uczucia, ale też i odpowiedzialność. I mi się wydaje, że papież dał piękny przykład. Radujcie się, cieszcie się, ale miejcie tą odpowiedzialność przed światem. Boża opatrzność dała wam bracie męczenników, więc niech orędują, niech chronią to dobro.
Mówił brat o tej krucjacie różańcowej w obronie przed terroryzmem, która zrodziła się w jakiś sposób w Belgii. Gdzie ona się teraz odbywa? Czy ona zatacza coraz szersze kręgi? Ta modlitwa obejmuje powoli cały glob?
Tak, to znaczy powoli staramy się rozsiewać to ziarno tej po prostu modlitwy po całym świecie. Tak jak wspomniałem, została przetłumaczona na 6 języków. Jest strona prowadzona www.krucjata.franciszkanie.pl, na której są pełne informacje. Każdy może napisać. Jest to bardzo prosta po prostu modlitwa różańcowa. Dlaczego? Bo myśmy też chcieli, żeby w tej krucjacie, czyli ta modlitwa różańcowa, nie była czymś nowym, bo dzisiaj wiemy, że ludzie mają różne modlitwy, intencje, różne nowenny, więc wystarczy, że tą intencję, która jakby jest celem tej krucjaty, czyli modlitwa o pokój przeciwko terroryzmowi, każdy włączy do swego różańca. I to już jest jakby moment, że się jest w tej krucjacie. I wtedy po prostu modlimy się razem, i wtedy ta modlitwa ma siłę i moc. I wierzymy, że Pan Bóg chroni. My wszystkiego oczywiście nie jesteśmy w stanie dzisiaj matematycznie sprawdzić, ale jakoś tak od strony po prostu duchowej, no człowiek ma tą nadzieję i pewność, że powiedzmy, jeżeli były w takim czy w takim miejscu jakiś zamach, to może dlatego był tylko jeden, bo ta modlitwa pomaga. Może miało być więcej. To już Boża opatrzność wie.
Odpowiedzią na kolejny zamach terrorystyczny jest kolejna wasza akcja, czyli kierowcy jeżdżą razem z męczennikami z Pariakoto.
Tak, to tak wyszło bardzo spontanicznie. Powiem szczerze, że cały dzień słuchałem tą wiadomość, to wielkie nieszczęście. I w pewnym momencie tak po prostu jakby coś gdzieś w głowie mi podpowiedziało, ale my jesteśmy od tego, żeby też im pomóc, nie? I wtedy zrozumiałem, że przecież to jest nic innego, jakby też pewien odłam terroryzmu, nie? Że tutaj...
Bo tak, wejdę w słowo, że mówimy tutaj o tej tragedii, gdzie polski kierowca został zamordowany przez islamskiego terrorystę.
I wtedy wpadła we mnie taka myśl po prostu, żeby tym ludziom, którzy oczywiście chcą też dać naszych męczenników, żeby dać możliwość, żeby każdy kierowca, który chce, otrzymał te relikwie, żeby te relikwie były też w samochodzie, w którym oni jeżdżą. I tu trzeba sobie bardzo ważną rzecz powiedzieć. To nie jest magia, bo ktoś mógł powiedzieć, wisi po prostu relikwia i w tym momencie już nic mi się nie stanie. Pan Bóg nas chroni, my mamy się modlić, ale jak mamy kogoś, z kim możemy żyć w takiej po prostu bliskości, czyli przez tych męczenników możemy prosić Boga o wstawiennictwo, to wtedy no, jest ta zawsze nadzieja, że ci męczennicy będą nas wspierać, więc to nie jest po prostu magia, to jest czysta przyjaźń z tymi świętymi, bo zawsze w niedzielę podczas kredo mówimy święte obcowanie. I ludziom się wydaje, że święci to gdzieś tam w kosmosie. Nie, oni są z nami, tylko oni czasami potrzebują, żebyśmy my zaprosili ich do tego, żeby oni tak byli po prostu blisko. A skoro Kościół odczytał, że Zbyszek i Michał są patronami przeciwko terroryzmowi, więc kierowcy mają też prawo i przywilej do tego, żeby z nimi razem jeździli.
I chcą z nimi jeździć, proszą o relikwie?
Tak, odkąd się pojawiła ta akcja, dostajemy bardzo dużo listów, dziennie nawet i 80-100 w tej chwili. I spośród tych listów duża część właśnie konkretnie tam pisze, że mam firmę samochodową, mam kilku kierowców, chciałbym każdemu dać. I to nie tylko w Polsce, przychodzą listy z całego świata. Dajemy te relikwie i wysyłamy. I widać, że ta myśl była dobra, bo teraz widzimy po prostu owoce i mamy nadzieję, że dzięki temu wielu kierowców się zaprzyjaźni z męczennikami i będą bardziej bezpieczni, że oni będą im wspomagać. Kościół dał i Kościół na pewno wspiera takie akcje.
Na końcu jeszcze powiemy, gdzie można się zwrócić, gdzie nasi słuchacze mogą się zwrócić po takie relikwie, gdzie mogą o nie napisać. Ale ja bym jeszcze chciała zapytać brata, jak rozwija się kult męczenników z Pariakoto, nie tylko w Polsce, ale właśnie na świecie?
Kult troszeczkę nas przerósł, w takim sensie, że Boża Opatrzność pokazała niesamowitą rozpiętość raz po całym świecie, a drugie chodzi o ilość. Ja może takie podam statystyki, które mi się udało zrobić na końcu tego roku, bo jak wiemy, akt beatyfikacyjny odbył się 5 grudnia w 2015 roku. I od 5 grudnia do dziś po całym świecie rozeszło się 148 tysięcy sztuk tych właśnie relikwii drugiego stopnia. W tej całej ilości mamy też 20 tysięcy w języku hiszpańskim, które są przekazywane do Peru, tam gdzie męczennicy zginęli. Od 1 kwietnia do końca roku rozeszło się po całym świecie 27 tysięcy różańców z ich relikwiami. To też właśnie świadczy o tym, że ludzie chcą się modlić właśnie przez wstawiennictwo naszych braci. Wszystkich miejsc, gdzie w tej chwili są rozmieszczone relikwie pierwszego stopnia na całym świecie jest około 132 miejsca. W każdej cząstce tej relikwii jest cząstka samego Pana Boga, bo to były rzeczy, które były związane z męczennikami, więc to nie jest coś, co jest po prostu obojętne. Ale z drugiej strony, tak jak powiedziałem i to jeszcze raz chcę mocno po prostu podkreślić, to nie jest magia. Pamiętajmy, że relikwie mają nam pomóc do kontaktu z Panem Bogiem przez święty. Nie jest to magiczna sprawa.
To powiedzmy na koniec naszej rozmowy, gdzie możemy napisać, gdzie możemy prosić o takie relikwie, do kogo się zwracać?
Najprościej wejść na naszą stronę www.franciszkanie.pl i tam jest po prostu zakładka relikwie, kliknąć sobie tam i tam jest pełna informacja, jak i gdzie można złożyć zamówienie.
Serdecznie dziękuję bratu za rozmowę.
Dziękuję, szczęść Boże i życzę, aby również bracia męczennicy wspomagali to dzieło, jakim jest Radio Watykańskie.
Ślicznie dziękuję, a Państwu przypomnę, że naszym gościem był współbrat franciszkańskich męczenników z Pariakoto, brat Jan Chruszowiec. Bóg zapłać, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Wywiad przeprowadziła Beata Zajączkowska. Ja dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.